Tak, jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian. Trzeci rozdział od 10 wersetu. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka we was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem, jak napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Apostoł Paweł zaczyna tą kolejną część swojego rozważania od stwierdzenia: według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry mistrz budowlany, jak to zostało w innym przekładzie przetłumaczone, greckie słowo architekton, od którego też pochodzi słowo architekt. Apostoł założył fundament, to było jego powołanie, to był jego dar, to było jego miejsce w ciele Chrystusa. Każdy powinien znać swoje miejsce. Każdy powinien znać swoje dary. To pomoże oszczędzić wiele frustracji, kiedy zrozumiem, czym Bóg mnie obdarzył, a czym Bóg mnie nie obdarzył. Oczywiście nikt z nas nie ma wszystkich darów, ja również nie mam wszystkich darów. Choć czasem mam wrażenie, że dobrze by było, gdybym miał, ale nie mam. Jeśli jeszcze do tej pory nie odkryliście tego, na pewno odkryliście. Każdy z nas w tym, w czym jest obdarowany, robi to lepiej, znaczy inaczej, wychodzi mu to inaczej, niż to, w czym nie jest obdarowany. I jakąś to ulgą jest odkrycie, w czym nie jestem obdarowany, żeby za wszelką cenę nie starać się udawać, że jestem obdarowany w tym, w czym nie jestem. Paweł miał swój dar. Jego darem było zakładanie zborów. Dlatego nie przebywał długo w żadnym miejscu. Może w Koryncie był 18 miesięcy, a w Efezie 3 lata, to jednak w Tesalonice był miesiąc i założył kościół. Świat był wielki, pole misyjne ogromne. Wielu nie słyszało o Chrystusie, dlatego Paweł po krótkim czasie szedł dalej, by zakładać dalej fundament. A fundamentem tym jest krzyż Jezusa Chrystusa, jego dzieło śmierci i zmartwychwstania później. Nie trzeba być budowlańcem, żeby zrozumieć, że każdy budynek musi mieć swój fundament i że wznoszenie budynków zawsze zaczyna się od położenia fundamentów. Musi on być mocny, żeby wytrzymać ciężar całej budowli. I takim fundamentem jest właśnie krzyż. Bo krzyż wytrzyma ciężar ludzkich grzechów, słabości, ułomności. Zapewni dostęp do łaski i do wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Kościół zbudowany na krzyżu przetrwa wszystko w przeciwieństwie do tego, który na krzyżu nie jest zbudowany. Jeśli usuniemy z Kościoła zwiastowanie o krzyżu, tak jak powiedziałem ostatnio, to tak jak gdybyśmy wyszarpali fundament spod budynku, to zawsze kończy się źle. Budynek, fizyczna budowla zawali się, a duchowa budowla, jaką jest Kościół, przestanie być po prostu Bożym Kościołem. Nie może być innego fundamentu niż Chrystus, bo tak pokazuje nam całe Słowo Boże. Nie tylko Nowy Testament, ale i Stary Testament nie pozostawiał złudzeń. W księdze Izajasza prorok napisał: oto kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. A w Dziejach Apostolskich czytamy: nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. My wiemy więc, że nie może być żadnej innej podwaliny dla Kościoła, jak tylko Jezus Chrystus i Jego zbawcze dzieło. Oczywiście, kiedy Paweł odszedł, budowa nie stawała we miejscu. Przychodzili inni, którzy kontynuowali, dalej wznosząc Bożą budowlę. I apostoł Paweł mówi: to można robić mądrze i dobrze, a można to robić słabo, z kiepskich z materiałów. I to dzisiaj, jak wiemy, myślę, jak wielu z nas wie, dość powszechna praktyka we współczesnym budownictwie. Stosuje się jak najtańsze materiały i jak najtańsze rozwiązania, żeby zrobić jak najszybciej i jak najtaniej. Apostoł Paweł przestrzega przed takim podejściem do Kościoła. Można zbudować Kościół Boży z cennych materiałów. Ze srebra, złota, z drogich kamieni. Można z drzewa siana i słomy. I gdzieś między wierszami mam nieodparte wrażenie, że apostoł Paweł wrzuca kamyk do ogródka Apollosa. Nie wiem, jakby nie znalazłem tego w żadnym komentarzu, ale mam odparte wrażenie, próbując czytać między wierszami, że to trochę jest przytyk do Apollosa. Można... To jest pokusą przed... w każdych czasach. Można ułatwiać ludziom wejście do Kościoła. Za czasów apostoła łączyło się z to dodaniem mądrości, odsunięciem krzyża. W dzisiejszych czasach może mądrość już nikogo tak bardzo nie pociąga, ale miłość, akceptacja, nadzieja wyzwolenia od depresji, przyjaźń. Krzyż gdzieś schowany daleko i głęboko. Nie trzeba już ukorzyć się przed Bogiem, nie trzeba ukorzyć się przed krzyżem, nie trzeba uznać popełnionego przez siebie zła. Nie wiem, czy odkryliście taką pewną prawidłowość. Świat jest pełen ludzi poranionych, pełen ludzi, którzy czują się dotknięci przez kogoś innego, natomiast bardzo rzadko można spotkać raniących. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym. Myślę, że każdy z nas rozumie, że pielęgnujemy to, co nam się przydarzyło, to, co nas dotknęło, to, co nas boli. Rzadziej przychodzi nam na myśl to, co zrobiliśmy innym. Zranieni ludzie, poszukujący Boga, szukają pocieszenia. I jakże trudno dzisiaj jest zranionej osobie powiedzieć, że sama też kogoś dotknęła. Że sama też kogoś skrzywdziła, jeśli nie człowieka, to na pewno Boga. Bo w naszej naturze leży zdolność do wyolbrzymiania swoich własnych zranień i w naszej naturze leży ślepota na czyny, które mogłyby kogoś innego dotknąć. Na pewno dotknęły Boga. Problem polega na tym, że choćbym był najbardziej pokrzywdzoną osobą na świecie, to muszę uznać, że ja też kogoś skrzywdziłem. Pewnie nie w taki sam sposób, nie współmiernie, ale ja też kogoś dotknąłem. Ja też zawiniłem. Ja też dotknąłem Boga, bo wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I wiem, jak często to się kończy, kiedy osobie, która ma przed oczami swój własny żal, ból i gorycz, trzeba powiedzieć, ale ty też musisz przynieść pod krzyż swoje, to, co ty zrobiłaś innym. Ja? To ja zostałem zraniony. To ja zostałam dotknięta. To ja tak okropnie jestem skrzywdzona. Jak możesz mówić, że przecież ja muszę ze swoich win się opamiętać, czy ja muszę przynieść pod krzyż to, co zrobiłam innym. Przecież to ja jestem ofiarą. Ja nie jestem sprawcą. Problem właśnie polega na tym, że każda, nawet najbardziej pokrzywdzona ofiara, w jakiejś nawet może mniejszej, dużo mniejszej, niewielkiej mierze, jest gdzieś sprawcą. Kogoś innego dotknęła. Coś innego zrobiła. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I wiem, jak się to kończy. Kiedy ludziom mówi się, że chociaż zostałeś skrzywdzony, ty też zastanów się, co zrobiłeś innym. To się kończy obrazą i odejściem. Kościoły byłyby bardziej pełne ludzi. W kościołach byłoby więcej tego w cudzysłowie życia i ruchu, gdyby ludzie tylko przychodzili do Boga po uzdrowienie ze swoich własnych zranień i problemów, a nie musieli pogodzić się z tym, że również i oni byli raniącymi. Chrześcijaństwo byłoby naprawdę pociągającym, gdyby nie wymagało punktu zwrotnego w życiu ludzi. Wyobraźmy sobie Kościół, który może zaoferować uzdrowienie emocjonalne, uzdrowienie fizyczne, proroctwo na przyszłość. Kto by nie chciał? Kto by nie przyszedł do takiego kościoła? Nie wierzycie mi? Że gdyby Kościół zaoferował uzdrowienie fizyczne, to byśmy musieli nie kaplicę wybudować, a spotykać się pod gołym niebem, bo nie byłoby miejsca, żeby pomieścić ludzi. Kiedy Jezus rozpoczynał swoją służbę, kiedy zaczął powoływać pierwszych uczniów, zrobiło się o nim naprawdę głośno. Zaraz na początku Ewangelii Mateusza czytamy, że obchodził całą Galileę, nauczając w synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się o nim wieść po całej Syrii. Przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, byli nawiedzani różnymi chorobami, cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a on ich uzdrawia. I posłuchajcie tego. I szły za nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania. Przebudzenie. Przebudzenie. To nie byli tylko ludzie z Galilei, jak czytamy. Ale to byli ludzie z... I nie byli to ludzie tylko z Dekapolis, które było na wschodnim brzegu Jordanu. Byli to ludzie z Judei i z Jerozolimy, gdzie Jezus został ukrzyżowany. I nie było podczas jego ukrzyżowania krzyku "Uwolnij Jezusa zamiast Barabasza". Jakże przedziwna sytuacja wydarzyła się kiedyś uczniom, kiedy uczniowie wstali rano, nie było Jezusa, a już tłum zaczął się gromadzić,
Już miejsce, w którym przebywali apostołowie, zaczęło naprawdę pęcznieć od zgromadzonych ludzi. Apostołowie nie wiedzieli, gdzie jest Jezus. Poszli za miasto, rozglądali się, znaleźli Go na modlitwie i powiedzieli: Panie, jest przebudzenie. Ogromna liczba ludzi gromadzi się. Co Jezus powiedział? Chwała Bogu, zbudujemy tutaj wielki kościół. Jezus powiedział coś, co dzisiaj jest nie do pomyślenia z perspektywy dzisiejszych zakładaczy kościołów. Jezus powiedział: idziemy do innego miasta. Idę do innego miejsca, żeby zwiastować Ewangelię o Królestwie Bożym. Jakże inne było Jego podejście. Innym razem, kiedy rozmnożył chleb, szło za Nim naprawdę bardzo wielu ludzi. A kiedy przeszedł w nocy niezauważony przez Jezioro Galilejskie, oni zrobili wszystko, żeby te wiele kilometrów, jeśli nie wodą, to lądem, te wiele kilometrów pokonać, żeby znaleźć Jezusa na drugim brzegu. Co Jezus powiedział? Alleluja, w tym miejscu wybuduję kolejny mój kościół, ogromny dla wielu ludzi. Co Jezus do nich powiedział? Szukacie mnie, bo jedliście chleb. Sproza życia. Nie takiego chleba szukajcie, tylko szukajcie tego chleba, który zstępuje z nieba. A co oni zrobili? Powiedzieli: twarda to mowa, któż jej może słuchać. I od tamtej pory wielu zawróciło i już nie szło za Nim dalej. Co dzisiaj by ludzie powiedzieli? Jezu, Ty znowu wszystko popsułeś. Czy Ty nie rozumiesz, że gdybyś był trochę bardziej sympatyczny i miły, to by bardzo wiele osób szło za Tobą i byś miał ogromny kościół. Ale Ty wszystko popsujesz. Czy nie potrafisz, Panie Jezu, być taki bardziej grzeczny, taki bardziej sympatyczny, bardziej współczujący? Po co zaraz tak mówić? Szliście za mną, bo jedliście chleb fizyczny, ale nie taki chcę wam dać. Chcę wam dać prawdziwy chleb, który zstępuje z nieba, który zaspokaja duchowy głód. Możemy powiedzieć, sięgając do słów apostoła Pawła, że ani Paweł, ani Jezus nie byli zainteresowani budowaniem w ten sposób. Nie byli zainteresowani budowaniem ze z drewna, z siana czy słomy. Takim materiałem buduje się szybko, ale taki materiał nie wytrzyma próby ognia. Ani drewno, ani siana, ani słoma nie są odporne na działanie ognia. A Paweł mówi, że nadejdzie dzień sądu i dzieło każdego przetestuje ogień. Jak zostało wybudowane? Dzień sądny pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Czy budowałem właściwie, rzetelnie, z modlitwą, miłością, wiarą, dobrymi materiałami, czy szybko i tanio ze słabych materiałów, z drewna, siana i słomy, które nie wytrzymują próby ognia? Dzieło każdego wybuduje ogień. I myślę, że bardzo wiele osób zrozumie pewnego dnia, że z wielkiej budowli, którą budowali, pozostaną wielkie zgliszcza, które strawił ogień. Budowniczy zostaną wpuszczeni do wieczności, ale będą musieli z żalem i smutkiem spojrzeć na swoje dokonania i zobaczyć, że wchodzą do wieczności z pustymi rękami, z niczym. I myślę, że będzie to ogromny ból, bo choć mieli dobre zamiary, to oszczędzając ludziom opamiętania, oszczędzając ludziom przychodzenia pod krzyż, w zasadzie oszukali ludzi. W zasadzie oszukali ludzi. Każdy z nas buduje dom Boży, nie tylko pastorzy, nie tylko starsi zboru. Każdy z nas dokłada, czy powinien dokładać, jeśli jeszcze nie dokłada, swoją rękę do budowania Kościoła Bożego i powinien czynić to jak najlepiej.
I to bez znaczenia, czy w służbach widocznych, czy mniej widocznych. Żeby budować sercem, modlitwą, wiarą, oddaniem w Boży sposób, a nie w ludzki sposób, po ludzku. Apostoł Paweł zwraca się tutaj wielokrotnie, tu w poprzednich wersetach. Ciekawe stwierdzenia Paweł mówi, czy nie, pyta Koryntian, czy nie jesteście ludźmi? To, co u nas zostało przetłumaczone, czy wciąż nie postępujecie jak ludzie. On dosłownie ich pyta, czy nie jesteście wciąż ludźmi. Chodzi o to, że w Chrystusie jesteśmy kimś więcej. To nie jest kolejny etap ewolucji, ale Bóg zaszczepia w nas niebiańską cząstkę. Dlatego w niebiański sposób, a nie czysto ludzki, powinniśmy podchodzić do budowania dzieła Chrystusa, Kościoła. Dzieło każdego zostanie poddane próbie ognia i tylko to budowane dobrze, z dobrych, cennych materiałów ostanie się. Ten, który je budował, otrzyma od Chrystusa zapłatę. Otrzyma zapłatę za swoje dokonania. I może one będą mniej liczne niż dokonania innych osób, ale wciąż musimy pamiętać, że nie oceniając nikogo, bo to nie jest nasza rola oceniać kogokolwiek, dzień sądny pokaże, Pan będzie sądził. To jest jego zadanie, nie nasze. Dzień sądny pokaże. Ale musimy pamiętać, że o wiele szybciej buduje się ze słabych materiałów niż z tych drogich i cennych. Więc może okazać się, że ta budowla, choć może nie budowana z takim rozmachem, może się okazać ostatecznie tą, która się ostoi i będzie, i za nią Bóg zapłaci za twoje dzieło, za twoje oddanie, za twoją wierną służbę, za twoje serce, modlitwę i wiarę, za budowę w duchowy sposób, w Boży sposób. Ale apostoł Paweł idzie dalej, pokazując kolejne porównanie, że Kościół, ta Boża budowla, jest również Bożą świątynią, świątynią Świętego Ducha. I apostoł Paweł nie mówi tu do życia poszczególnych ludzi. To nie jest stwierdzenie, że każdy z nas jest sam świątynią. Nie o tym Paweł mówi. Paweł mówił o Kościele, o Bożym Kościele, o ciele Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Człowiek jest nieuleczalnie religijny. Dlatego narody budują poświęcone budowle, nazywają je świątyniami, gdzie ludzie spragnieni Boga mogą zbliżać się do swoich bóstw. Ale niezależnie od tego, jak wspaniałe, jak niezwykłe jest to dzieło, jak niezwykłe są czynności kultowe, które dokonują w nich ludzi, jak niezwykłe są szaty, w których występują, jak niezwykła jest atmosfera, to ludzie rozumieją, że głód obecności Boga nie jest tam zaspokojony. Wchodzą głodni. Dzisiaj Bóg buduje swoją świątynię w inny sposób. Nawet w odróżnieniu od swojej własnej świątyni, którą kazał wybudować, świątyni w Jerozolimie, dziś Bóg buduje swoją świątynię w inny sposób. Materiałem tej świątyni są żywe kamienie. Każdy z nas, odrodzonych i przemienionych, w tej świątyni Bóg chce mieszkać przez swojego ducha. W tej świątyni, czy pośród tej świątyni, inni ludzie mogą znajdować żywego Boga i z takiego spotkania nie wychodzić głodni. A jeśli tak jest, to apostoł Paweł daje bardzo mocne ostrzeżenie. Już nie wobec tych, którzy z sercem, ale słabo budują tę świątynię z kiepskich materiałów, ale do tych, którzy ją niszczą, do tych, którzy sieją zamęt, wzniecają podziały, podburzają jednych przeciwko drugim, że to nie przejdzie niezauważone przez Boga, że to jest niszczenie Kościoła, a kto niszczy Bożą świątynię, tego zniszczy Bóg. To twarde słowa. To jest twarde słowa i każdy powinien je usłyszeć. Każdy, kto ma, to odkryje w sobie taki zalążek, żeby próbować rozdzierać ciało Jezusa Chrystusa, ciągnąć je w swoją stronę, próbować stawiać jednych przeciwko drugim, siać jakiś zamęt, jakieś niepokoje, plotkować, niszczyć. Każdy z nas powinien pamiętać, że kto wyciąga swoją rękę albo wyciąga swój język przeciwko Bożej świątyni, tego zniszczy Bóg. I tu apostoł Paweł nie mówi, że będzie zbawiony przez ogień. To są bardzo trzeźwiące i bardzo twarde, ostre słowa. Każdy powinien je pamiętać. Jednej z rzeczy, której nam dzisiaj brakuje w Kościele, to jest bojaźń Boża. Nie boimy się Boga, dlatego ludzie robią niezwykłe rzeczy. Ale jeśli mam prawdziwie przez Ducha Świętego w swoim sercu zakorzenioną bojaźń Bożą, to powinienem zrozumieć, naprawdę z bojaźnią podejść do tego, że kto niszczy Bożą świątynię, tego zniszczy Bóg. Twarde, ostre, zdecydowane słowa. Jak widzicie, ani Paweł, ani przed nim Jezus nie przebierają w słowa. Nie próbują być mili. Nie próbują uładzać tego, co mówią. Nie bawią się w tych, którzy delikatnie stąpają, żeby kogoś nie urazić. Mówią zdecydowanie i mówią prawdę. To dlatego nie podobało się to ludziom w Koryncie. Nie wszystkim przynajmniej się to podobało. To dlatego tak wielu ludzi zrezygnowało z chodzenia z Jezusem, bo nie chcieli prawdy. Chcieli uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego, chcieli zaspokojenia swoich potrzeb, chcieli pocieszenia, przyjaźni, ale nie chcieli prawdy. Bóg daje prawdę, która zmienia życie. Bóg, Jezus chce dawać prawdę. Ta prawda zaczyna się od krzyża Jezusa Chrystusa. W żaden inny sposób. Kończąc ten fragment, chciałbym jeszcze wezwać tym wezwaniem apostolskim, w którym Paweł mówi, że jeśli komuś z nas wydaje się, że jest mądry, niech stanie się głupim, żeby stać się mądrym. To może dziwaczne stwierdzenie, ale apostoł Paweł mówi po prostu, że trzeba się upokorzyć, że upokorzenie pozwala człowiekowi na to, żeby uczyć się jeszcze raz. Ta cielesna mądrość sprawia, że człowiek mówi, że już wszystko wiem. Wiem wszystko, co należy zrobić i jak należy zrobić. Ale Paweł mówi, stań się głupim, upokórz się, żeby naczerpać u Boga prawdziwej mądrości, żeby zobaczyć sprawy tak jakimi one są naprawdę. O tym też pisze Jakub w swoim liście, w tym samym duchu. Jak widzicie, oni wszyscy przemawiają w tym samym duchu, w Duchu Świętym. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Bo to nie jest mądrość, która zstępuje z góry, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość, kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca, pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców niestronnicza i nieobłudna. Apostoł Paweł wiedział, że kiedy złość, zawiść i spór wkraczają do Kościoła, gniew, zazdrość, wtedy opuszcza go miłość. A gdy zbór opuszcza miłość, zbór opuszcza braterstwo. A gdy zbór opuszcza braterstwo, wtedy Duch Święty odchodzi zasmucony, bo jak może działać? Ma przeszkodę i odchodzi zasmucony. Dlatego apostoł Paweł mówi, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. My jesteśmy miejscem, w którym Bóg chce działać przez swojego Świętego Ducha. W każdym z nas i między nami. Kościół jest miejscem, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. Nie ten budynek, ale ludzie, którzy zgromadzeni dla Jezusa, w imieniu Jezusa, w miłości braterskiej, otwierają czyste serca i pozwalają Duchowi Świętemu na Jego działanie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, w której Bóg chce mieszkać. Amen. Powstańmy do modlitwy, jeśli ktoś chciałby pomodlić się.